List ósmy. Mój drogi Piolunie, a więc jesteś pełen nadziei, że religijny okres w życiu pacjenta zanika. Wszak takie jest twoje zdanie. Zawsze uważałem, że szkoła kunsztu kuszenia zeszła na psy, odkąd na czele jej stanął stary Slaggob. A teraz jestem tego pewny. Czy nikt wam nigdy nie mówił o prawie falowania? Istoty ludzkie są amfibiami, na wpół duchy, na wpół zwierzęta. Stanowczość nieprzyjaciela w jego dążeniu do stworzenia tak odrażającego mieszańca była jedną z przyczyn, które skłoniły naszego ojca do wycofania swego poparcia dla niego. Jako duchy należą one do świata wiecznego, lecz jako zwierzęta tkwią w czasie. Oznacza to, że podczas gdy ich duch może być skierowany ku celom wiecznym, ich ciała, namiętności i wyobrażenia ulegają ciągłej zmianie, gdyż trwać w czasie znaczy zmieniać się. Dlatego to, co w nich jest najbardziej stałe, to właśnie owo falowanie, powtarzający się nawrót do poziomu, od którego ponownie się oddalają szereg dolin i szczytów. Gdybyś pilnie śledził swego pacjenta, byłbyś dostrzegł to falowanie w każdej sferze jego życia. Jego zainteresowanie się pracą, przywiązanie do przyjaciół, fizyczne pragnienia, wszystko to raz przybiera na sile, to znów maleje. Jak długo będzie żył na ziemi, okresy emocjonalnego i fizycznego bogactwa i żwawości występować będą na przemian z okresami odrętwienia i ubóstwa. Okres oschłości i apatii, przez który twój pacjent obecnie przechodzi, nie jest, jak naiwnie przypuszczasz, twoim dziełem. Jest to jedynie zjawisko naturalne, które nam nie przyniesie korzyści, jeżeli go odpowiednio nie wykorzystasz. Aby móc zadecydować, w jaki sposób najlepiej tę sytuację spożytkować, trzeba się najpierw zastanowić nad tym, w jaki sposób pragnie ją wykorzystać nieprzyjaciel, a następnie postąpić przeciwnie. Otóż może cię to zdziwić, gdy dowiesz się, że w jego wysiłkach zmierzających do trwałego zawładnięcia duszą ludzką liczy on nawet więcej na doliny niż na szczyty. Niektórzy z jego szczególnych ulubieńców przeszli przez dłuższe i głębsze doliny niż ktokolwiek inny. Uzasadnienie jest następujące. Dla nas istota ludzka jest przede wszystkim żerem. Naszym celem jest wchłonąć jej wolę w naszą, powiększyć sferę naszej osobowości jej kosztem. Lecz posłuszeństwo, którego nieprzyjaciel wymaga od ludzi, jest czymś zupełnie innym. Trzeba się pogodzić z faktem, że całe to rozprawianie o jego miłości do ludzi i o tym, że jego służba jest całkowitą wolnością, nie jest tylko, jakby się w to chciało wierzyć, czczą propagandą, lecz przerażającą prawdą. On naprawdę chce zapełnić wszechświat mnóstwem małych, wstrętnych kopii samego siebie, stworzeń, których życie w miniaturowej skali będzie jakościowo podobne do jego, nie dlatego, że je wchłonął, lecz dlatego, że ich wola dobrowolnie dostosowuje się do jego woli. My potrzebujemy bydła, które w końcu mogłoby stać się żerem. On potrzebuje sług, którzy w końcu mogliby stać się synami. My chcemy chłonąć, on chce rozdawać. W nas jest pustka i chcielibyśmy ją zapełnić. On jest pełny i przelewa się. Celem naszej walki jest świat, w którym nasz ojciec z otchłani wchłonąłby w siebie wszelkie pozostałe istoty. Nieprzyjaciel pragnie, aby świat był pełen istot z nim wprawdzie zjednoczonych, lecz mimo to zachowujących swą odrębność. I tutaj właśnie doliny mają do spełnienia swą rolę. Musiałeś się temu nieraz dziwić, dlaczego nieprzyjaciel nie czyni większego użytku ze swej mocy, by jego obecność była dla duszy ludzkiej odczuwalna w dowolnie obranym przez niego stopniu i momencie. Lecz teraz zrozumiesz, że sama natura jego zamysłu nie pozwala mu posłużyć się w działaniu tym, co jest nieodparte i bezsporne. Samo obezwładnienie ludzkiej woli, a dokonałoby tego każde odczucie jego obecności z wyjątkiem najsłabszego i najbardziej złagodzonego, byłoby dla niego rzeczą bezużyteczną. On nie może zadawać gwałtu, może tylko wabić. Jego niecnym zamiarem bowiem jest zjeść ciastko i mieć je nadal. Stworzenia mają z nim stanowić jedno, lecz pomimo to pozostać sobą. Samo ich unicestwienie lub asymilowanie nie odpowiada mu. W początkowym okresie jest on skłonny nieco się narzucać. Wyposaża ludzi na drogę w sygnały świadczące o jego obecności, które aczkolwiek słabe, im wydają się mocne, w radosne upojenie i łatwe panowanie nad pokusami. Lecz nigdy nie pozwala, aby ten stan rzeczy trwał długo. Prędzej czy później wycofuje, jeśli nie w rzeczywistości, to przynajmniej z ich świadomych doznań ten rodzaj wsparcia i bodźców. Wycofuje się, aby stworzeniu pozwolić stanąć na własnych nogach, aby wykonywało jedynie z własnej woli obowiązki, które straciły wszelki urok. W tych właśnie okresach dolinowych, w o wiele większym stopniu niż w okresach szczytowych, przeobraża się ono w takie stworzenie, jakim on je mieć pragnie. Dlatego najbardziej mu się podobają modlitwy zanoszone w okresie oschłości. My możemy ciągnąć za sobą naszych pacjentów przez ustawiczne kuszenie, ponieważ przeznaczamy ich wyłącznie do stołu, a im więcej wikła się ich wolę, tym lepiej. On nie może kusić do cnoty, jak my kusimy do występku. On chce, aby nauczyli się chodzić o własnych siłach i dlatego musi cofać swą rękę. Jeśli tylko istnieje prawdziwa wola chodzenia, jest zadowolony nawet z ich potknięć. Nie łudź się, Piołunie. Nasza sprawa nigdy nie jest bardziej zagrożona niż wówczas, gdy człowiek już nie pragnie, a mimo to w dalszym ciągu usiłuje pełnić wolę naszego nieprzyjaciela, rozgląda się po wszechświecie, z którego wszelki jego ślad pozornie zaginął i pyta, dlaczego został opuszczony, a jednak słucha dalej. Lecz oczywiście doliny dostarczają również okazji naszej stronie. W następnym tygodniu podam ci kilka wskazówek, jak je wyzyskać. Twój kochający stryj Krętacz.